Dawid przez 7 lat był królem judzkim. Zamieszkiwał w Hebronie i sprawował rządy nad pokoleniem Judy, pokoleniem, z którego sam się wywodził. Nadeszła pora na objęcie panowania nad pozostałymi 11 plemionami Izraela. Okoliczności ustanowienia Dawida królem nad całym Izraelem opisuje 5 rozdział 2 Księgi Samuela. Zanim poznamy treść tego fragmentu Biblii, wróćmy jeszcze na krótko do rozdziału 4. Znajduje się tu wiersz, który wzmiankuje o czymś bardzo ważnym, czymś istotnym dla przyszłych wydarzeń. Przeczytajmy 4 wiersz 4 rozdziału 2 Księgi Samuela. Jonatan, syn Saula, miał chromego syna. Kiedy bowiem liczył lat 5, nadeszła wiadomość o Saulu i Jonatanie z Izrael, o ich śmierci, a jego własna piastunka, wziąwszy go, uciekła. Wśród pośpiechu ucieczki on upadł i pozostał chromy. Nazywał się Meribaal. Dowiadujemy się, że Jonatan, syn Saula, a przyjaciel Dawida, miał syna, który w chwili śmierci Jonatana miał 5 lat. Gdy nadeszła wiadomość o śmierci Jonatana i Saula, a więc ojca i dziadka, piastunka, uciekając w pośpiechu, upuściła dziecko. Z tego powodu chłopczyk pozostał chromy. Miał na imię Meribaal, w innym tłumaczeniu Mefiboszet. Mefiboszet, jako potomek Jonatana i Saula, posiadał prawa do tronu. Był kontynuatorem linii Saula i z tego powodu stanowił zagrożenie dla Dawida. Ale Dawid pamiętał o przyrzeczeniu danym Jonatanowi, że będzie opiekował się jego najbliższymi po jego śmierci. I Dawid dotrzyma słowa danego przyjacielowi. Zaopiekuje się, i to z wielką radością, synem Jonatana, swojego najwierniejszego przyjaciela. Historia Mefiboszeta jest jedną z najbardziej wzruszających historii opowiedzianych przez Księgę Samuela. Poznamy ją trochę później. A teraz skoncentrujmy się już na tym, o czym opowiada 5 rozdział 2 Księgi Samuela. W początkowym wierszu tego rozdziału czytamy: wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto myśmy kości twoje i ciało. Te słowa są prawdą. Oznaczają, że wszyscy Izraelici pragną zakończenia wyniszczającej, bratobójczej wojny pomiędzy różnymi plemionami Izraela. Tworzą przecież jeden naród, jeden lud, lud Boży. Dawid, król Judy, zostanie wkrótce królem nad całym Izraelem. Po 7 latach wojny domowej Izrael będzie na powrót zjednoczony pod panowaniem króla Dawida. Rozpocznie się najpomyślniejszy, najszczęśliwszy okres w historii Izraela. Zapowiada on czas, kiedy przyjdzie po raz drugi na ziemię Chrystus i ustanowi tu swoje królestwo. Posłuchajmy, co mówią Dawidowi zgromadzone w Hebronie pokolenia izraelskie. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela i Pan rzekł do ciebie: ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem. Plemiona izraelskie wyznają, iż wiedzą o tym, że Bóg wybrał Dawida, by został królem Izraela. Trzeba przyznać, że trochę późno 12 pokoleń izraelskich mówi jednomyślnie o tym namaszczonemu już od dawna na króla Dawidowi. Ale lepiej późno niż wcale, mówi znane przysłowie. Gdyby jednak Izraelici dużo wcześniej, tak jak powinni, uznali Dawida za króla, nie musiałoby zginąć wielu ludzi w bratobójczych bitwach wojny domowej. Czytamy dalej. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. W chwili objęcia rządów Dawid miał lat 30, a rządził lat 40. Judą rządził w Hebronie lat 7 i 6 miesięcy, w Jerozolimie zaś całym Izraelem Judą rządził lat 33. Izrael wkracza w najbardziej pomyślny okres swojej historii. Okres dobrobytu, okres ekspansji terytorialnej, okres wzrostu znaczenia i siły państwa. Dawid ma 30 lat, gdy obejmuje rządy nad Izraelem. Jest więc ciągle człowiekiem młodym, ale już doświadczonym, w pełni dojrzałym. Ma za sobą już 7 lat sprawowania rządów w Hebronie, nad pokoleniem Judy. Teraz będzie rządził przez 33 lata w Jerozolimie, nad całym Izraelem. W sumie więc Dawid będzie królem przez 40 lat i będzie to złoty okres w historii Izraela. Pierwszym posunięciem Dawida, podjętym dla skonsolidowania państwa Izrael, było przeniesienie stolicy królestwa z Hebronu do Jerozolimy. W 6 i 7 wierszu 5 rozdziału 2 księgi Samuela czytamy: razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebusytom zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi. Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. Jednak Dawid zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawidowe. Dawid jest wielkim mężem Bożym, wielkim królem i wielkim wojownikiem. Zdobywa Jerozolimę, szybko pokonuje Jebusytów i czyni z Jerozolimy swoją twierdzę. Dawid wybudował warowny fort na górze Syjon i nazwał tę twierdzę miastem Dawidowym. Było to ukochane miejsce Dawida. W jego psalmach Jerozolima i góra Syjon sławione są setki razy. Dawid zbudował w Jerozolimie silną twierdzę i to już wkrótce okaże się istotne. Dawid będzie musiał bowiem bronić swego królestwa przed wielu wrogami. Czytamy dalej. Dawid w tym dniu powiedział: ktokolwiek pokona Jebusytów, zdobywając przejście podziemne oraz ślepych i kulawych, nienawistnych dla duszy Dawida, ten będzie wodzem. Stąd pochodzi powiedzenie: ślepiec i kulawy nie wejdą do wnętrza domu. Po zwycięstwie Dawid zamieszkał w twierdzy, którą nazwał miastem Dawidowym. Zbudował potem mur dokoła, od Milo do wnętrza. Dawid zbudował mur dokoła miasta. Milo było częścią obwarowań zamku. Prawdopodobnie znajdował się tam zbiornik na wodę, na wypadek oblężenia. Dalej czytamy: Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg zastępów, był z nim. Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drzewem cedrowym, cieślami i murarzami, aby zbudowali Dawidowi pałac. Wtedy Dawid uznał, że Pan potwierdził go królem nad Izraelem i że jego władzę królewską wywyższył ze względu na lud swój, Izraela. Bóg błogosławił Dawidowi, także nieustannie rósł on w siłę. Dawid cieszył się także szacunkiem u ludzi. Król Tyru, Hiram, zaoferował mu drzewo cedrowe oraz murarzy i cieśli do pomocy w budowie pałacu. W następnym 13 wierszu 5 rozdziału 2 księgi Samuela czytamy: po przybyciu z Hebronu Dawid wziął sobie jeszcze nałożnice i żony z Jerozolimy. Urodzili się Dawidowi jeszcze synowie i córki. Oto imiona tych, którzy urodzili się w Jerozolimie: Szamua, Szobab, Natan, Salomon, Ibhar, Eliszua, Nefek, Jafija, Eliszama, Eliada i Elifelet. Mówiliśmy już o tym, że Bóg nigdy nie zaakceptował poligamii. Nie pochwalał też wielożeństwa w życiu Dawida. To, że Dawid, a potem jego syn Salomon, mieli wiele żon i nałożnic, stało się z czasem przyczyną rozbicia jedności królestwa, przyczyną upadku potęgi Izraela. Bóg ustanowił swoje prawa, chroniące dobro rodziny, dające podstawy do szczęśliwego, harmonijnego życia rodzinnego. Jeśli przekracza się te prawa, ponosi się konsekwencje. W życiu Dawida były to konsekwencje bardzo poważne. Biblia podaje imiona synów, którzy urodzili się Dawidowi w Jerozolimie. Są wśród nich Salomon i Natan. Jest to o tyle istotne, że poprzez Natana biegnie linia genealogiczna Marii, matki Jezusa. Salomon zaś jest jednym z przodków Józefa, męża Marii. Genealogię Jezusa poznajemy z relacji ewangelistów Mateusza i Łukasza. Jezus Chrystus zarówno ze strony matki Marii, jak i ze strony Józefa, który według prawa uznany był za jego ojca, wywodził się z linii Dawida. Jego dotyczy proroctwo o królu, który zasiądzie na tronie Dawida na wieki. Królestwo Dawida rosło w siłę. Musiało to zaniepokoić wrogów Izraela. Od 17 wiersza 5 rozdziału 2 księgi Samuela czytamy dalej. Filistyni, usłyszawszy, że Dawid został namaszczony na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby pochwycić Dawida. Gdy się Dawid o tym dowiedział, schronił się do twierdzy. Filistyni, przybywszy, rozciągnęli się w dolinie Refaim. Wtedy Dawid radził się Pana: czy mam pójść na Filistynów i czy oddasz ich w moje ręce? A Pan odrzekł Dawidowi: idź, z pewnością oddam Filistynów w twoje ręce. Dawid wyruszył więc do Baal Perasim i tam ich pokonał. Wtedy rzekł Dawid: jak rwąca woda Pan rozbił wrogów mych przede mną. Dlatego nazwano to miejsce Baal Perasim. Filistyni pozostawili tam nawet swoje bożki, a Dawid i jego ludzie zabrali je. Baal Perasim znaczy rozbity Baal. Dawid wiedział doskonale, że to nie on o własnych siłach pokonał Filistynów, ale że dokonał tego żywy Pan, Bóg Izraela. Bożek Filistynów, Baal, to martwy posąg. Jedyny żywy Bóg to Bóg Izraela, Pan nieba i ziemi. Filistyni nie dali jednak za wygraną. Po raz drugi zaatakowali Dawida. W końcowym fragmencie 5 rozdziału 2 księgi Samuela czytamy: i znowu wyruszyli Filistyni i rozciągnęli się na dolinie Refaim. Dawid radził się Pana, a on mu odpowiedział: nie dokonuj natarcia czołowego, lecz obejdź ich z tyłu i dokonasz natarcia od strony drzew balsamowych. Kiedy zaś posłyszysz odgłosy kroków wśród wierzchołków drzew balsamowych, wtedy się pośpiesz. Wtedy bowiem Pan wyjdzie przed tobą, aby rozbić wojsko Filistynów. Dawid postąpił tak, jak mu polecił Pan, i pokonał Filistynów od Gibeonu aż do Gezer. Bóg wydał Filistynów w ręce Dawida. Dlaczego? Bo Dawid postąpił tak, jak mu polecił Pan. Te właśnie słowa kończą 5 rozdział 2 księgi Samuela. Warto je zapamiętać. Postąpił tak, jak mu polecił Pan. Warto pójść w ślady Dawida. Postępować tak, jak chce tego Pan. A wtedy żywy Pan, żywy Bóg da nam zwycięstwo. Bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Następny, 6 rozdział 2 księgi Samuela opisuje sprowadzenie przez Dawida Arki Bożej, Skrzyni Przymierza, do Jerozolimy. Była to słuszna decyzja Dawida i wypływała na pewno z pragnienia jego serca. Gdy Arka Boża, zwana też Skrzynią Przymierza, znajdzie się w Jerozolimie, miasto to stanie się centrum życia religijnego, dzięki szczególnemu znakowi Bożej obecności nad Arką. Wiemy, że Arka znajdowała się zawsze w namiocie zgromadzeń, w miejscu najświętszym, i że na jej wieku znajdowała się przebłagalnia, miejsce, które raz w roku skrapiane było krwią zwierząt ofiarnych, krwią przyniesioną tu przez arcykapłana dla przebłagania Pana za grzechy całego ludu. Tutaj Bóg spotykał się ze swoim ludem. Arka Boża, Skrzynia Przymierza, tak jak cały namiot spotkania, cały przybytek, to niezwykły symbol, obraz Jezusa Chrystusa. Arka Przymierza była skrzynią zrobioną z drewna akacjowego, obłożoną od wewnątrz i z zewnątrz złotem. Skrzynia ta symbolizowała osobę Jezusa Chrystusa. Była wykonana z drewna, co wskazuje na człowieczeństwo Jezusa, a także ze złota, co symbolizuje bóstwo Chrystusa. Była to jedyna skrzynia wykonana z połączenia drewna i złota. Jezus Chrystus był zarówno prawdziwym człowiekiem, jak i prawdziwym Bogiem. Również to, co znajdowało się we wnętrzu Arki Przymierza, naczynie z manną, tablice z Bożymi przykazaniami, laska Aarona, która zakwitła, to wszystko wskazywało na Jezusa. Jezus jest przecież prawdziwą manną, prawdziwym duchowym chlebem, zstępującym z nieba. Sam Pan o tym mówił. Jezus jest tym, który wypełnił prawo Boże i objawił Jego prawdziwe znaczenie, Jego duchową treść. On także jest zmartwychwstałym Panem, który daje nowe życie każdemu, kto Mu zaufa. To wszystko symbolizowały przedmioty znajdujące się w Arce Przymierza. Dzban z manną, kamienne tablice i laska Aarona, która zakwitła. Arka Przymierza sama w sobie, musimy to podkreślić, nie zawierała jakiejś magicznej mocy. Była po prostu obrazem Chrystusa. Ci, którzy traktowali ją jako tajemniczy przedmiot kultu, posiadający magiczną moc, popełniali błąd, przywiązując wagę do przedmiotu, a nie do żywego Boga. Nie oznacza to, że arkę można było traktować jak zwykłą skrzynię. Bóg polecił Mojżeszowi dokładnie, w jaki sposób ma być ona przechowywana lub przenoszona. W czasie marszu mogli ją nosić tylko Kehatyci, jeden z rodów pokolenia Lewiego. Tak jak w arce znajdowała się cała symbolika obrazująca osobę Jezusa Chrystusa, tak i w postępowaniu wobec arki zawarta była Boża myśl, Boży porządek, Boże prawo. Kto je łamał, był surowo karany. Przekonali się o tym Filistyni, gdy wzięli Arkę Bożą do niewoli. Z jej powodu spotykały ich ciągłe klęski, nieszczęścia. W końcu odesłali Arkę Izraelitom. Przebywała ona odtąd w posiadłości człowieka o imieniu Abinadab. Mieszkał on niedaleko Jerozolimy. Czytaliśmy o tym w poprzednich rozdziałach drugiej księgi Samuela. Teraz Dawid postanawia sprowadzić Arkę do stolicy. O tym, jak się to odbyło, będziemy mówić już następnym razem. Dzisiaj zakończmy nasze spotkanie podkreśleniem tego ważnego faktu, że Dawid czynił wszystko, żeby jednoczyć lud izraelski, by budować potęgę Królestwa Izrael i żeby gromadzić cały lud Boży wokół Pana, Boga Izraela. Dawid miał wielką gorliwość dla Pana w swoim sercu. Oby każdy z nas pragnął tak bardzo służyć Bogu i przebywać blisko Niego, jak Dawid.